Dzień dobry, naszym gościem jest dr Małgorzata Mastalerz-Krystiańczuk, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Historii. Dzień dobry. Zaprosimy panią do studia, dlatego że pani popełniła takie wydawnictwo, taką publikację. Ostatni Mohikanie Pomorza. Ludność rodzima z nad jeziora Łebsko i Garno w publicystyce polskiej 1945-1989. Co panią skłoniło, żeby się zająć tym tematem?
O, to jest dość stara historia już, ponieważ moje zainteresowanie tym tematem wiąże się jeszcze z pracą magisterską, którą już pisałam, no ładnych parę lat temu. I wtedy to właśnie...
widzę Pomorze Zachodnie w pracach Zygmunta Wojciechowskiego, Pomorze i stosunki polsko-niemieckie w podręcznikach szkolnych 45-56, Pomorze Zachodnie w polskiej nauce, publicystyce i działalności politycznej w latach 1939. Sporo pani tego popełniła.
Tak, dotyczącego Pomorza, tak jak najbardziej. Ale właśnie publicystyka była takim moim pierwszym punktem zainteresowania i zawsze mnie to gdzieś interesowało, jak ta publicystyka dotycząca Słowińców, jak ona się kształtowała, jak wpływała na losy mieszkańców rodzimych właśnie z jezior Łebsko i Garno i jak odbijała się w niej polityka.
No właśnie,
władz.
Pisano prawdę o losach Słowińców po 1945 roku?
A to zależy kiedy. To zależy kiedy. Po wojnie, bezpośrednio po wojnie, w tych pierwszych dwóch latach można powiedzieć, było tam dość dużo prawdy, ale ona była też mocno koloryzowana. No, bardzo przepraszam, ale mówimy tu o publicystyce, tak? Publicystyka rządzi się swoimi prawami, ona jest podkoloryzowana, musi być tak, żeby trafić do odbiorców, ale rzeczywiście wtedy było dość sporo tych informacji szczerych. Później w okresie stalinizmu w latach 50., początek lat 50., no to był jeden wielki fałsz i to była taka sinusoida, troszeczkę więcej prawdy, mniej prawdy, tak? Aż do momentu, kiedy temat się skończył, no bo Słowińcy wyjechali.
No właśnie, bo spotkałem taką informację, że byli prześladowani tuż po 1945 roku, byli uważani, właściwie przypisywani do ludności niemieckiej. W związku z tym w ten lub w inny sposób przymuszano ich albo skłaniano do tego, żeby wyjechali. Można ich przypisać do ludności niemieckiej, czy trzeba mieć dużo złej woli?
To jest sytuacja, powiedziałabym, dość, no może nie dość skomplikowana, ale taka nie do końca jasno można tutaj o tym opowiedzieć.
Może inaczej, bo Słowińcy to północni Kaszubi, tak można powiedzieć?
Potomkowie, tak, ewangelicy Kaszubów.
Luteranie, dobrze. I można ich przypisać do ludności niemieckiej, no bo ewidentnie byli ludnością rdzenną tutaj.
To byli obywatele państwa niemieckiego, więc oni chociażby już z tej racji byli Niemcami. Oni przechowywali szczątki tradycji kaszubskiej, to w języku, w jakichś tam może tradycjach, ale no nie mówili o sobie jako o Kaszubach, tak? Nie mówili o sobie jako o Słowińcach, to już na pewno nie. Oni mówili o sobie jako o Niemcach, jeżeli chcieli zostać w Klukach, no bo to już tu praktycznie została tylko ta resztka ludności, to oni chcieli zostać z przywiązania do ziemi po prostu, tak? Do ziemi przodków.
A identyfikowali się w ogóle z nową sytuacją polityczną i z tym, że nastała tu Polska po 1945 roku?
Po 1945 roku na początku na pewno nie identyfikowali się, natomiast później ta nowa Polska chciała ich jak gdyby bardzo mocno zaangażować w to, co się działo. To chociażby tutaj takim sztandarowym przykładem może być postawienie Ruty Kejcz na stanowisku sołtysa, tak? Czyli tej takiej osoby bardzo, bardzo charakterystycznej dla ludności słowińskiej, gdzieś tam rozpoznawalnej bardzo. Ale czy to się udało? No, różnie na to można patrzeć. Część była przeciwna, część tak zwanych Słowińców była przeciwna, część była chętna, jak to wśród ludzi i w takiej skomplikowanej sytuacji. Nie można tutaj nic uogólnić.
W jaki sposób ich albo sugerowano im, albo zmuszano ich, żeby opuścili te tereny?
To znaczy, zależy tutaj, o którym momencie
mówię, to już
pan
po 1945 roku.
Bo w 1945 roku duża część z nich była po prostu wywieziona przymusowo jako ludność niemiecka za Odrę.
A ci, którzy zostali, zostali bo?
A ci, którzy zostali, ci, którzy chcieli zostać, chcieli być, no dość długo mogli zostać, ale też zdarzały się przypadki opisane gdzieś w dokumentach, gdzie jakimś podstępem albo przymusem wyrzucano po prostu z lepszych gospodarstw tych ludzi jako Niemców, wysiedlano po to, żeby można było po prostu zająć gospodarstwa. będące w dobrym stanie. Także niektórzy znowu chcieli opuścić kluki, ale im nie pozwalano, bo państwo polskie chciało ich zatrzymać jako świadków przechowywania właśnie tej kaszubskiej historii, czyli jak to już nawet mówiono, tak z takim dość dużym rozmachem kaszubskości, czy też potwierdzenia polskości tych terenów, na które wracaliśmy, no przecież nie bez przyczyny się posługiwano terminem ziemie odzyskane, tak?
No tak. Ostatni Mohikanie Pomorza. Dlaczego pani tak skonstruowała ten tytuł? Uważa pani, że oni, Słowińcy, byli tutaj zwalczani w taki sam sposób albo wypierani ze swoich jakby rodzinnych stron, jak w Ameryce Północnej Indianie?
Proszę zauważyć, że ta część tytułu, Ostatni Mohikanie Pomorza, jest w cudzysłowie. To nie jest mój wymysł. Jest to zaczerpnięte z publicystyki, która to znowu publicystyka powojenna, zaczerpnęła to od Grzegorza Smulskiego, krajoznawcy, który w 1902 roku użył po raz pierwszy, jak mi się chyba trafnie tutaj zdaje, tej nazwy, opisując właśnie ludność na teorię Gardno i Łebsko i tak porównując, że tej rdzennej ludności z Ameryki poświęcono tyle opowieści, tyle emocji, a o naszych tutaj tych Mohikanach, czyli w już ginącym szczepie, się po prostu zapomina i pozostawia się ich samych sobie. I wydaje mi się, że jest to trafne określenie, ponieważ sugeruje coś, co już odchodzi, tak? Bo to w tej publice, w publicystyce pokazuje się ten proces odchodzenia, zamykania się po prostu pewnego rozdziału, pewnego okresu życia kluk i tej północnej części powiatu nad Jeziorem Łebsko i Gardno.
A jak to się stało, że nagle w latach 60. powstał skansen słowiński w klukach? Nagle ta historia zaczęła być żywa, popularna, dotykana, ciekawa. Co się zmieniło wtedy w Polsce?
To znaczy sam pomysł powstania takiego skansenu, takiego muzeum, to już widziałam w roku 1947, zdaje się, Ludwik Zabrocki z Poznania, naukowiec, sugerował właśnie, że takie miejsce powinno powstać. W końcu lat 50. nasi słupscy muzealnicy, działacze tutaj lokalni, doszli do wniosku, że rzeczywiście trzeba jakoś przytrzymać te właśnie te resztki kaszubszczyzny. I powoli zaczęto to najpierw zagrodę słowińską organizować. Co się zmieniło? No, nic się nie zmieniło. Tutaj pozwalano po prostu na utworzenie takiego miejsca. Natomiast doszło do tego, że powstał skansen wsi słowińskiej w miejscu, gdzie już praktycznie nie było Słowińców. Tak? Także tak to wyglądało.
A te tradycje, które dzisiaj jeszcze obserwujemy, kopanie torfu i inne rzeczy, które tam się odbywają cyklicznie. Dzisiaj te tradycje możemy pielęgnować dzięki temu, że ktoś o nich jeszcze opowiedział, ktoś zdołał je spisać, jakoś udokumentować. Czy znamy je z takich przekazów tylko od tych, którzy jeszcze je kultywowali, zanim wyjechali?
Tu trzeba na pewno wspomnieć bardzo takie szczegółowe prace profesor Bożeny Stelmachowskiej z Torunia. Ta pani etnolog opisała bardzo, bardzo szczegółowo właśnie wszelkie przyzwyczajenia, jakieś elementy kultury tej ludności, ale też i przed wojną, jeszcze przed pierwszą wojną światową w sumie powstało kilka prac, gdzie te rzeczy zostały opisane. Także myślę, że nie tylko z pamięci tych, którzy przecież jeszcze cały czas wspominają, możemy zasięgać takie informacje.
Dramat Kaszubów polegał na tym, między innymi, że przez część Niemców byli uważani za Polaków, a przez część Polaków za Niemców, zwłaszcza po 1945 roku, byli w pewien sposób jednak prześladowani. Jak to się odnosi do Słowińców?
Tak, to właśnie był, to w ogóle był dramat taki, powiedziałabym, już na dużą skalę, ponieważ sami Polacy później się przyznawali do tego, określali to w ten sposób, że to, czego nie zrobili Niemcy przez ileś tam setek, czy przez kilkadziesiąt ostatnich lat, czy nie doprowadzili po prostu do ostatecznego zgermanizowania tej ludności, to Polacy zrobili w ciągu, powiedzmy, kilku lat po wojnie, tak? Przez taką swoją niechęć. Ponieważ właśnie Polacy uważali ich za Niemców, Polacy napływający tam. Władze chciały utrzymywać, że to nie są Niemcy, tylko to są Słowińcy, czyli Kaszubi, czyli praktycznie Polacy. I to doprowadziło do wielu naprawdę niepotrzebnych nieporozumień. I tak naprawdę, jak gdyby teraz jeszcze zapytać tych, którzy pamiętają tamte czasy, powiedzmy lata 50., 60., to by powiedzieli, że Słowińcy to byli Niemcy, tak? Tak byli odbierani, ale też trudno się ludziom dziwić, ponieważ w tamtym czasie, no powiedzmy jeszcze 40-50 lata, Słowińcy, tak zwani Słowińcy, posługiwali się językiem niemieckim na co dzień, a to jest jak gdyby taki pierwszy, prawda, rozpoznawczy znak naszej tożsamości narodowej.
No ale też byli przecież germanizowani, tak jak i inni Kaszubi, więc tak naprawdę to zrobiono im to dwa razy.
Ten drugi raz już chyba był zupełnie w innym wymiarze. No za pierwszym razem na pewno, tak.
Pani się zajmuje tym tematem, dlatego że pani pochodzi z tego terenu. To była fascynacja pani od dziecka, żeby się zająć tym tematem? Czy na pewnym etapie pani uznała, że coś się dookoła przestało zgadzać?
Nie, był to temat, tak jak już mówiłam, który się urodził przy okazji poszukiwań tematu do pracy magisterskiej.
Ale nie przypadkiem? Czy przypadkiem?
No nie ma takich aż bardzo przypadków, tak? Gdzieś tam szukamy zawsze wokół siebie pewnych rzeczy, które nas interesują. A rzeczywiście to był koniec lat 90., gdy do tego się zabierałam i był to moment, w którym już przecież były prace profesora Hieronima Rybickiego, właśnie pod najbardziej trafnym tytułem, nazywano ich Słowińcami, tak? I gdzieś te wiadomości zaczęły jak gdyby być sprzeczne z tym, co było mówione wcześniej.
Właśnie, a pani zdaniem trzeba mówić Słowińcy, czy jednak po prostu Kaszubi?
Znaczy, ja jestem zdania, że pewnych procesów już się nie cofnie. Mamy tyle tych Słowińców dookoła, mamy słowińskie domy jakieś wczasowe, tak? Mamy, po pierwsze, mamy geograficzną nazwę, mamy wybrzeże słowińskie, mamy Słowiński Park Narodowy, mamy Muzeum Wsi Słowińskiej. No i teraz co zrobić z tym tematem? Edukacja. Mi się wydaje, że edukacja. Jeżeli nawet ta nazwa powstała z pomyłki lingwistycznej, ona wywołała bardzo dużo różnych
reperkusji. A tak powstała rzeczywiście?
Tak, prawdopodobnie tutaj profesor Szultka jest autorytetem i on by się na pewno wypowiedział bardzo szczegółowo na ten temat. Prawdopodobnie tutaj po prostu chodziło o Słowian. Sami zainteresowani nigdy tak się nie nazywali. Nigdy.
Jako sobie mówili? Stąd jesteśmy, tak?
Jesteśmy stąd, tak? Ale też po wojnie mówili o sobie, że są ludnością niemiecką, chociaż słyszałam z ust osób, które gdzieś tam rozmawiały właśnie jeszcze z tymi osobami po 45 roku, że ktoś powiedział, że się zawsze czuł Kaszubem. Ale ja tylko to słyszałam od jednej osoby, więc wydaje mi się, że no tu każde uogólnienie zawsze niesie, prawda, ze sobą ryzyko jakiegoś błędu. Była to ludność już zdecydowanie niemiecka i nigdy się nie nazywała słowińską, ale wydaje mi się, że tych ludzi, użyję tutaj takiego określenia, gnębiono i specjalnie czy też niespecjalnie, jako Słowińców, tak? Nie jako Niemców najpierw, później jako Słowińców próbowano ich zatrzymać w Polsce, jako Słowińcy funkcjonowali, niechętnie na nich patrzono, Polacy na nich niechętnie patrzyli, bardzo często też z tego względu, że byli w pewien sposób wspierani, dofinansowywani przez państwo polskie po to, żeby im się tam dobrze, lepiej przynajmniej trochę żyło, a osadnicy bardzo często będący w takiej samej sytuacji nie, więc ta nazwa spowodowała naprawdę bardzo dużo reperkusji, które wpłynęły bardzo mocno na życie tych ludzi i wydaje mi się, że używanie jej już chyba nam pozostanie gdzieś. No, nawet trudno mówiąc o tamtym okresie, o latach 45-89, nie używać tej nazwy, prawda? No można mówić tak zwani Słowińcy. Czytałam o rzekomych Słowińcach, ale to wszystko jest już takim określeniem dodatkowym. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie edukacja na temat.
No ale samo pochodzenie mogłoby wskazywać jednak jednoznacznie, że to ludność po prostu zgermanizowana.
To jest tak, to jest fakt, ale Słowińcami się nigdy nie nazywali.
A czy dotarła pani do jakichś informacji, które by wskazywały, bo jesteśmy w takim okresie świąteczno-noworocznym, że mieli jakieś specjalne swoje zwyczaje właśnie bożonarodzeniowe, noworoczne? Czy to się niczym nie różni od tego, co ci południowi Kaszubi robili?
tu ja myślę, że fajnie zajrzeć na chociażby facebookową stronę muzeum i zawsze w okresie świątecznym te tradycje są przywoływane i one się nie różniły za bardzo od tych, które znamy tutaj z naszych terenów. Także...
A kiedy ostatni Słowińcy wyjechali stąd, z naszego terenu? Tak zwani Słowińcy, tak będę mówił teraz.
Ostatni Słowińcy, kiedy wyjechali? Oni wyjeżdżali w latach 70. Tutaj już teraz trudno też zakwalifikować, prawda, których będziemy uważali za tych ostatnich, ich rodziny całe, gdzieś tam te powiązania się...
To może robili. Inaczej, ktoś został w ogóle?
Zostali, ale nie w Klukach. Zostali potomkowie, tak chyba kilka osób jest gdzieś tak rozsianych po powiecie.
Czyli jeszcze są. Ostatni Mohiganie.
Tak.
A gdzieś można tą pani publikację przeczytać? Czy to trafi na półkę w Państwa Instytucie Historii i będzie dostępna dla innych naukowców, żeby się mogli z panią pospierać?
Oj, tutaj sporów będzie na pewno bardzo dużo, ponieważ ta publicystyka, jak to publicystyka jest mocno przerysowana i jest, nie można jej absolutnie traktować jako źródło historyczne, tak? Tam jest bardzo dużo przekłamań. Mi bardziej chodziło o to, żeby pokazać politykę państwa polskiego wobec tych ludzi i ten ich dramat, rzeczywiście dramat, no ale pewnie tutaj sporów wywołam dość dużo, natomiast jeżeli chodzi o samą publikację, można ją kupić na pewno w wydawnictwie naszym Akademii Pomorskiej i w wydawnictwie Instytutu Kaszubskiego, ponieważ współuczestniczył w wydawnictwie.
To jeżeli Państwa interesuje ludność rodzima z nad jeziora Łebsko i Garno w publicystyce polskiej w latach 45-89, ostatni Mohiganie Pomorza, to polecamy Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorem jest dr Małgorzata Mastalek-Krystiańczuk, która była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.